Dobro.
Piękno.
Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Już dawno minęła 21.40, a dokładnie zbliża się 21.46 w Katolickim Radiu Podlasie. Czas na piątkową audycję Drogami Młodości. Witam Państwa serdecznie. Myślę, że głos rozpoznawalny. Twarz niekoniecznie jeszcze telewizyjna. Ksiądz Tomasz Bieliński przy mikrofonie. Naprzeciwko mnie nie ma tym razem Marcina Mazurka, którego pozdrawiamy serdecznie, zajęty reportażami, ale mamy szczęśliwie pomocników. Nad wszystkim dzisiaj będzie czuwał Krzysztof Skorupka. Już z góry dziękuję Krzysztofie za patronat nad naszą słuchalnością, nad tym, by Państwo mogli nas usłyszeć w najlepszej jakości cyfrowej. Naprzeciwko mnie mój pomocnik dzisiaj dla Państwa, być może dla stałych słuchaczy, głos będzie również rozpoznany i po imieniu i wypowiedziach zorientujecie się, cóż to za mądry człowiek. Człowiek, który chyba już skończy studia powoli. Naprzeciwko mnie jest Karol. Witaj, Karolu. Szczęść Boże.
Witam bardzo, bardzo szczęść Boże.
Pochodzisz z Siedlec, parafia świętego Józefa. Na co dzień studiujesz, a pokończysz studia?
Informatyka Politechnika Warszawska.
Tak, i więc twoim specjalizacją jest programowanie, tak?
Tak, programowanie.
Jasne. I obok mnie, albo między nami dwoma, tuż z boku przy stole transmisyjnym, a właściwie przy stole studiu transmisyjnym jest tu Krzysztofa, siedzą dwie studentki. Patrząc od mojej strony, pierwsza to Ada. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To twój, Ada, debiut na żywo w radiu, prawda?
Tak, jestem pierwszy raz w radiu.
Ada, co studiujesz? Od razu się przedstaw.
Studiuję pierwszy rok matematyki.
I pochodzisz nie z Siedlec?
Nie z Siedlec, spod Lubartowa. Także dość daleko.
A to, co się wiąże, łączy z Siedlcami, to właśnie twoje studia.
Tak jest.
I obok ciebie jest Sylwia. Witaj, Sylwia, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sylwia, ty już byłaś kiedyś w naszej audycji, czy też pierwszy raz?
Nie, już byłam 2 lata temu.
Jasne, wróciłaś. Cieszę się, że przypomniałem sobie o tobie i ciebie na nowo zaprosiłem. Sylwia, przedstaw się z grubsza, mówiąc, co robisz aktualnie.
Więc w tej chwili jestem na 4. roku studiów, studiuję dokładnie historię. No i zaczynam przygotowywać swoją pracę magisterską.
Życzymy tobie powodzenia i
dziękuję bardzo.
Wytrwałości. Drodzy Państwo, drodzy młodzi słuchacze, osoby w starszym wieku, które z radością i chęcią słuchacie naszych piątkowych audycji, gdyż ona jest do młodych, o młodych z młodymi, ale też i mam nadzieję, a takie głosy dostają, wiele cennych źródeł informacji, czy też inspiracji do formacji wewnętrznej otrzymują osoby już, które dawno skończyły studia. I wy, drodzy słuchacze, teraz szczególnie niech Pan was ma w swoją, którzy podróżujecie po naszym regionie drogami krajowymi, czy też trzeciorzędnymi. Życzymy wam, żeby na waszej drodze nie pojawiła się żadna zaspa, czy też żadna innego rodzaju niespodzianka. Czas, by zapowiedzieć nasz temat dzisiejszej piątkowej audycji. Pomyślałem sobie, że zawsze tego tematu szukamy albo w kalendarzu liturgicznym, albo też w innych wydarzeniach społecznych, czy też wreszcie w tym, co przeżywają, czym żyją młodzi ludzie. I pomyślałem sobie, że teraz młodzi ludzie, większość z nich dzisiaj, wczoraj, w tym tygodniu miała ostatnie egzaminy maturalne, no i muszą podjąć decyzję, co dalej. Jakiego wyboru dokonać? Jakie powołanie, jaka droga, jakie studia, jakie życie, taka śmierć i tak dalej, śpiewała Gepet, ale o tym może innym razem. No w związku z tym pomyślałem, że nasza audycja mogłaby być pomocna, gdybyśmy z wami się podzielili, albo nawet was poduczyli, drodzy młodzi, jak właściwie wybierać. Nie czuję się tutaj na siłach być wobec was mistrzem, nauczycielem, bo jednego mam mistrza, ale z radością sięgnę do bogactwa, do skarbca Kościoła i powiem wam, jak święty Ignacy Loyola podpowiada, w jaki sposób dokonywać wyborów, tak by te wybory były na chwałę Pana Boga i na nas pożytek, nie tylko doczesny, ale i wieczny. Zapraszam was do tego, byście włączyli się w naszą audycję. Za chwilę Karol przypomni wam numery naszych telefonów, skrzynki SMS-owej, komunikatora gadu-gadu, po to, byście również wyreagowali. Już teraz stawiam wam pytanie, czym wy się decydujecie, kierujecie w ważnych wyborach? Jakie czynniki bierzecie pod uwagę, myśląc o studiach, myśląc o swoim powołaniu, myśląc o wzięciu być może kredytu, to do starszych, którzy słuchają, czy też o jeszcze innych ważnych rzeczach w przeszłości. Jakim czynniki braliście pod uwagę, by dokonać wyboru i się nie pomylić i go nie żałować? Czekamy na wasze pierwsze reakcje, pierwsze spostrzeżenia, opinie. A Karolu, zechciej przypomnieć, w jaki sposób można się z nami komunikować?
Poprzez numer komórkowy, 509-056-590, powtórzę jeszcze raz, 509-056-590.
To jest sposób na SMS oczywiście.
Tak.
Nie na dzwonienie, tylko na SMS.
Oczywiście. I numer gadu-gadu, 308-67-01. Jeszcze raz, 308-67-01.
Gdyby komuś dzisiaj bardzo zależałoby na nas zadzwonić, podamy raz jeden numer telefonu. Nasze audycje są tak krótkie, a tyle ważnych rzeczy, że często te telefony, nawet boimy się ich odbierać, czy balibyśmy się ich odbierać i zazwyczaj nie sugerujemy, byście dzwonili, dlatego że mamy dużo ciekawych gości i treści, ale jeśli kogoś bardzo przyciśnie, chciałby się z nami krótko podzielić, to Karol życzliwie przypomni wam numer również telefonu do nas.
Życzliwie.
Przypomnij, proszę.
509.
Nie, to jest komórka. 25
644 65 55. Powtórzę jeszcze raz. 25 644 65 55.
Śpiewa dzisiaj dla państwa trzecia godzina dnia, czyli tak zwane TGD. Posłuchajcie chwilę, a my czekamy na wasze pierwsze odpowiedzi, świadectwa na temat, czym się kierujecie przy dokonywaniu ważnych wyborów.
W trudną drogę posłał nas.
młodości.
Drogami młodości.
Chodząc drogami młodości, radość w Twym sercu zagości. Kiedyś zaproponowała nam jedna słuchaczka takie właśnie hasło charakteryzujące naszą wieczorną piątkową audycję. No i niewątpliwie w tym śpiewaniu TGD Zmartwychwstał Pan dużo radości było. Mam nadzieję, że Wasze serca również ta radość wypełnia dzisiejszego piątkowego wieczoru, bo w końcu kończy się czwarty tydzień, jakby nie było wielkanocny, tydzień modlitw o powołanie kapłańskie. A zatem modlimy się za tych, którzy wybrali co wybrali kapłaństwo? Wybrali sprawdzeni, czy są do kapłaństwa powołani, dlatego że to Kościół dopiero ich wybierze do kapłaństwa w dniu kandydatury do święceń diakonatu i kapłaństwa. To nie my wybieramy Chrystusa, to Chrystus wybiera nas. No ale jakby nie było, czujemy na sobie pewną presję, że trzeba do jakiegoś dokonać wyboru. Chciałem Wam, drodzy słuchacze, przepraszam, goście w studiu, na słuchaczy cały czas czekamy, spływają pierwsze pozdrowienia i pierwsze opinie. Czekamy na Wasze opinie, na Wasze świadectwa i czym Wy się kierujecie, gdy dokonujecie wyboru. Może teraz wypowiedź moich gości w studiu Was zainspiruje, czy jeszcze bardziej przybliży, rozjaśni pytanie, które stawiam. Przede mną Karol. Karol, Ty już kończysz studia. Czy potrafisz sobie przypomnieć, jakie wybierałeś, jak to się wykształtowało? Ewentualnie przecież będziesz przed następnym wyborem, ale o tym to może później.
Zacznę od tego, że moje studia jestem na informatyce, ale to troszeczkę jest bardziej skomplikowane. Zacznę od początku.
Urodziłem się w rodzinie katolickiej. Nie, na to nie mamy aż tyle czasu.
Od początku skończenia matury, tak? Napisałem maturę i wiedziałem tak naprawdę, że chcę iść na coś technicznego. Byłem tak naprawdę w klasie matematyczno-informatycznej i wiedziałem, że to będzie coś technicznego. I powiedziałem sobie, chcę iść na telekomunikację. To jest moja droga. Myślałem, moi koledzy tam idą, ja też tam chcę iść, ale mówię też Panu Bogu, Panie Boże, powierzam Ci tą drogę. Zawsze tak naprawdę w takich trudnych sytuacjach życiowych towarzyszy mi werset, który zapamiętam na całe życie, z Psalmu 37. Tam Pan Bóg mówi, powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał. I to mi towarzyszy tak naprawdę po dzisiejszy dzień, bo otrzymując wyniki z matury, dowiedziałem się, że zadanie z matury rozszerzonej, największe, za 7 punktów, które rozwiązałem w brudnopisie. Rozwiązałem je dobrze, a komisja mi tego nie uznała, bo jest napisane, że w brudnopisie zadań nie sprawdzałem brudnopisu. Nie jest to tak naprawdę kwalifikowane. Był podpunkt, że zadanie rozwiązane w brudnopisie, ale nic, przepadło. 7 punktów, czyli 14%, tak naprawdę kawał tak naprawdę punktacji, gdzie by mnie posadziło wyżej i na tą telekomunikację się nie dostałem, tak jak chciałem. I powiedziałem sobie, Panie Boże, chciałem tam się dostać, ale widocznie Ty wiesz lepiej. Ty wiesz tak naprawdę, co jest dla mnie lepsze i Tobie to oddaję. Okazało się, że po jakimś czasie poszedłem jednak na tą informatykę, na której jestem dzisiaj i dzisiaj dziękuję Panu Bogu, że to jest tak, a nie inaczej. Mój kolega, który właśnie poszedł na telekomunikację, po 2 latach zrezygnował, powiedział, to nie dla niego, to jest za ciężkie, to nie jest ta dziedzina studiów, a to był mój najlepszy przyjaciel. I tak przez całe liceum właśnie myśleliśmy, że do końca będziemy we dwójkę przez te studia szli. Ale nie, Pan Bóg chciał inaczej. Pan Bóg powiedział mi, weź to, ty będziesz tam szczęśliwszy, będzie ci tam lepiej. I uwierzyłem i tak po dzisiaj dzień dziękuję Panu Bogu, że kończę informatykę. Też piszę już pracę magisterską i to jest właśnie ten wybór.
Karol, jeśli możesz dopowiedzieć, bo naprawdę powiedziałeś bardzo ogólnie, jednocześnie czuło się, że w tym jest Twoje serce. Co brałeś pod uwagę poza tym, że to był Twój ulubiony przedmiot, czy dziedzina, specjalizacja, która Ciebie pociągała? No i ten malutki znak, że nie telekomunikacja, który to potwierdził. Czy to było wszystko, czy jeszcze konsultowałeś to z kimś, radziłeś się, czy jedynie umowa z kolegą i ten nieszczęśliwy, szczęśliwe 14% stracone na maturze?
Konsultowałem. Wiedziałem tak naprawdę, jak rozmawialiśmy między sobą, to prawda, że to jest opłacalny kierunek studiów. W tym momencie bardzo taki, powiedziałbym, awangardowy. Tam tak naprawdę ludzie idą i tak naprawdę potem wychodzą, mając zapewnioną jakby dobrobyt potem z jakąś sytuacji ustabilizowaną. I głównie to tak naprawdę poczułam się, myślę, kiedyś do bycia...
Ale to, co teraz mówisz, oczywiście bardzo mi się podoba osobiście, że zacząłeś to świadectwo od mówienia w kontekście woli Pana Boga i Jego chcenia dla Ciebie dobra, a skończyłeś względami materialnymi. Ja się osobiście tym nie gorszę, ponieważ przez to wszystko słyszę Ciebie jako, czy odkrywam Cię jako katolika, który, chrześcijanina młodego, który gdzieś tam patrzy w chmury, ale twardo stąpa po ziemi i w realiach tego, że to też trzeba się liczyć z pewnym zabezpieczeniem swojego życia. No, Bóg na tyle zabezpiecza nasze życie, na ile nasz rozum jest właściwie wykorzystany.
Kończąc, prawda? To było tak naprawdę to, że rozmawiałam z kolegami z klasy, rozmawiałam z rodzicami, tak naprawdę przedstawiałam im to, co jak ja bym to widział. Jedna i druga strona tak naprawdę zaakceptowała, bo koledzy powiedzieli, chyba to jest to. Rodzice powiedzieli, jeżeli w tym się czujesz dobrze, idź tam. I to chyba było tak naprawdę to. Dodatkowo tak naprawdę ciągle jakby ten Pan Bóg jeszcze obok, prawda, zawsze Jego się radziłem tak naprawdę, czy to jest to.
Kto Ciebie nauczył, że trzeba brać pod uwagę Pana Boga? Skąd miałeś głównie takie doświadczenie, że przy wyborach jednak brałeś pod uwagę i pytałeś się, modliłeś się do Pana Boga?
Formuję się ciągle w ruchu Światło Życia, tak zwanej oazie, i tam przez rekolekcje tak naprawdę Pan Bóg pokazał mi, że jestem dla Niego ważny, że nie jestem dla Niego obojętny, że On chce tak naprawdę dla mnie jak najlepiej i że ufając Mu, idąc Jego drogą, będę naprawdę szczęśliwy. I to mi wystarczy.
Polecasz każdemu w Twoim wieku również taką formację pogłębioną, wykraczającą poza standard przeciętnego, tradycyjnego katolika chodzącego w niedzielę na mszę i w miarę zachowującego się w miarę porządnie?
Jeżeli tak naprawdę chciał być wolny tak naprawdę od wszelkich jakby lęków o przyszłość, o to wszystko, co tak naprawdę go w tym momencie jeszcze trzyma, od takiego zwykłego wyobrażania sobie Boga jako kogoś, kto kiedyś był i co już nic nie robi, to jest to właśnie. Ja uwierzyłem w to, że Pan Bóg, który 2000 lat temu chodził po ziemi palestyńskiej, żyje tak naprawdę dziś i może działać cuda w każdym sercu, w każdym życiu, w każdym człowieku.
Dziękuję, Karolu. Panny tu obecne, potraficie sobie przypomnieć, dla Ady to jest czas nieodległy, bo w tamtym roku dokonywałeś wyboru. Z Sylwią troszeczkę więcej czasu minęło. Ada, chcesz już powiedzieć? Twój pierwszy debiut.
No, więc to było tak, że po maturze, w sumie zacznę wcześniej, ja już tak naprawdę od podstawówki zakochałam się w matematyce. Nie potrzeba mi było do tego wspaniałego nauczyciela, czy kogoś, prawda, kto by mi jakoś tą matematykę w specjalny sposób przedstawił. Sama po prostu jakoś robiąc te zadania polubiłam to. W liceum też poszłam na kierunek matematyczny, wiedząc, że to jest dobry wybór. Kiedy szłam na studia, też myślałam o matematyce, może o finansach. I zastanawiałam się przede wszystkim nad uczelnią. I tutaj właśnie teoretycznie rzecz biorąc powinnam wybrać Lublin, bo jest najbliżej. Długo się nad tym zastanawiałam, pytam się znajomych, rodziców. Tak naprawdę wiedziałam, że to jest bardzo daleko i Siedlce przyszły mi tak jakby nagle do mnie bardzo przyszły i w sposób nieoczekiwany. I wtedy właśnie postanowiłam jakoś o tym dłużej pomyśleć, zapytać się tak naprawdę Pana Boga o zdanie, co on o tym wszystkim myśli. I w pewnej chwili właśnie, kiedy tam była rekrutacja już do szkół i już było praktycznie ogłoszenie wyników, to czekam na te wyniki z Siedlec. Pomyślałam sobie, Panie Boże, jeżeli się nie dostanę na, powiedzmy, tą najlepszą uczelnię, na którą bym chciała dotrzeć, to znaczy, że na pewno muszę iść do tych Siedlec, bo tam na pewno czeka na mnie coś. I właśnie tak się stało, że dostałam się właśnie na wszystkie uczelnie, na te, które podejrzewam, że się dostałam, tylko się nie dostałam właśnie na tą jedną. I odczułam to jako znak, że właśnie dlatego muszę iść do tych Siedlec. I kiedy tu przyszłam, tylko się utwierdziłam w tym przekonaniu, kiedy właśnie ksiądz Tomek przyszedł do nas na wykład i powiedział, że są katechezy. I to było dla mnie
coś naprawdę przełomowego. Stwierdziłam, że no, niby były katechezy, prawda, i w liceum, i w gimnazjum, ale muszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda tak już po szkole. Chciałam się może czegoś więcej dowiedzieć. I to właśnie dla mnie najlepszy wybór, bo właśnie dzięki księdzu Tomkowi odkryłam swoje nowe możliwości. Zobaczyłam, że można chodzić na wieczory chwały, że można spotkać ludzi, którzy też tak pasjonują się wiarą, którzy lubią to, robią to, co kochają.
I kochają tych, z którymi żyją.
Kochają z tych, z którymi żyją, tak.
Ada, pozwól, że jeszcze Ciebie zapytam, bo podobnie jak Karol, kiedy minęła matura i myślałaś o wyborze studiów, też pojawił się w swoim świadectwie bardzo wyraźnie obecny Pan Bóg i to prośba o znaki.
Tak.
Skąd w Tobie to takie szanowanie czy branie pod uwagę zdania Pana Boga, skoro wspomniałaś, że no jednak katecheza w szkole średniej czy w gimnazjum była inna, że tutaj się spodziewałeś czegoś więcej, czegoś głębszego, więc skąd te takie szanowanie Pana Boga? Zawsze taka byłaś, czy zawdzięczasz to czemuś szczególnie? Komuś?
Zawdzięczam to na pewno rodzicom i na pewno babci, którzy mimo jakichś, prawda, złych czy dobrych czasów, mimo tego, wiadomo, buntu w gimnazjum, przeszli to ze mną, pokazali mi, że właśnie trzeba żyć dla Boga, że trzeba zawsze się Go pytać o rady, że bez Niego życie nasze jest... Tak jakby bez Niego nie ma życia. Jesteśmy takimi odosobnionymi ludźmi. Tak, a z Bogiem, nawet jeżeli się dzieje coś złego, to zawsze On jest z nami. Więc rodzice bardzo we mnie utwierdzili to przekonanie i stąd właśnie brał się taki mój... Moja chęć jakaś podzielenia się z Nim moimi myślami... zawierzenia mu.
I zapytania o radę, i zawierzenia. Dokładnie. Pięknie powiedziałaś. Sylwia, u Ciebie minęły 4 lata, odkąd zmagałaś się z tym. Czy to było trudne?
Nawet troszeczkę więcej, dlatego że ja zaraz po maturze teoretycznie złożyłam papiery na uczelnię, pojechałam sobie na rozmowy kwalifikacyjne, dostałam się na tą pedagogikę wtedy, ale stwierdziłam, że jednak to nie jest to, że po prostu jest mi potrzebny taki rok przerwy. Przy czym ja skończyłam technikum żywieniowe i wszyscy tak naprawdę zakładali, że ja pójdę na medycynę albo właśnie na dietetykę, żywienie człowieka, tego typu kierunki. Mnie to bardzo interesowało. Ta medycyna gdzieś mnie bardzo tak pociągała. Bardzo się nią interesowałam i myślałam o tym, żeby właśnie pójść na te studia, ale w momencie, kiedy już przyszedł ten czas, kiedy trzeba było pisać egzaminy maturalne, składać dokumenty na studia, stwierdziłam, że ja sobie poradzę na egzaminach, że nie będzie problemu z nauczeniem się tego, tylko problem będzie z praktyką, że ja tak naprawdę nie będę w stanie przebrnąć przez te rzeczy właśnie praktyczne. Ja sobie tak naprawdę zdałam sprawę, że przecież dla mnie widok krwi, który na medycynie jest nieunikniony, no mnie tak paraliżuje. Jednak mimo wszystko mnie to paraliżuje i ciężko będzie mi podjąć decyzję, co zrobić w momencie, kiedy będzie jakiś trudny przypadek. I był taki moment, że którejś soboty, ja wiem, że to była na pewno sobota, bo wtedy tak miałam więcej czasu i w ogóle, poszłam sobie do kościoła na dłużej, tak to nazwę, bo dla mnie to jest takie miejsce kluczowe, gdzie to tam się podejmuje decyzje, właśnie w kościele. I właśnie tutaj ja doszłam do takiego wniosku, że jednak medycyna to nie może być to, dlatego że nawet jeżeli ja skończę te studia, jeżeli ja sobie poradzę, to ja nie będę mogła być lekarzem, dlatego że mi zbyt dużo czasu będzie zajmowało podejmowanie decyzji na temat, jaki lek podać, co zrobić. I właśnie postanowiłam, że spróbuję właśnie z psychologią albo z pedagogiką. No i już później, kiedy złożyłam dokumenty, ja myślę, że to było mi potrzebne, przejście takiej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej, tej całej procedury związanej z dostawaniem się na studia, po to, żeby później właśnie móc jeszcze raz to wszystko przemyśleć, zweryfikować, i w efekcie końcowym wybrałam historię po roku przerwy, przy czym ten rok przerwy dla mnie był takim fantastycznym czasem, niesamowitym, gdzie ja się bardzo dużo nauczyłam, ponieważ miałam w tym czasie staż, który no praktycznie przydaje mi się zarówno w jakiejś pracy, prawda, czy nawet na studiach. Ja wiem, że on później jeszcze mi się przyda. Staż był bardzo ciekawy, bo udało mi się dostać na staż właśnie w policji, więc ciekawe miejsce. Ale za każdym razem, kiedy musiałam podejmować decyzje, szczególnie te najważniejsze decyzje, to było właśnie to pójście do kościoła i takie dłuższe pobycie tam na adoracji, na modlitwie, czy nawet po prostu na takim najzwyklejszym w świecie stawianiu pytań
Panu Bogu. Ja przyznam się szczerze i chyba słuchacze się domyślają, czasami o tym wspominam, zapraszam do naszych audycji osoby, które znam dobrze, a które nie znam dobrze, oraz te, które wydaje mi się, że znam dobrze, a kiedy są na audycji, zaczynają mówić, stwierdzam, że znałem niedobrze. I tak właśnie dzisiaj to doświadczam, całą trójkę znam z kateches, znam z kontaktu z parafii i myślałem, że znam dobrze, ale te głębokie wypowiedzi pokazują mi, że nie znałem Was dobrze i że cieszę się, że mogę poznać Was po dzisiejszym programie i już teraz cieszę się, że mogę Was poznać lepiej. Jeśli we mnie jest ta radość, mam nadzieję, że ją również odczuwa wielu słuchaczy w tym momencie Waszym bardzo dojrzałym podejściem do życia. Kochani, jestem ciekawy, co Wy piszecie. Tutaj Karol czuwa nad tym, by wasze opinie nie przepadły, tylko one zostały odczytane. Karolu, proszę.
Takie dwa ciekawsze smsy chciałem. Pierwsze, Barbara mówi o tym, że ona podejmuje wybory najpierw rozmawiając o nich z innymi, a następnie modli się o to, przemadla i następnie, kiedy już jest przekonana, że to jest właśnie to, to zostaje przy tym wyborze.
Moment. To koniec, tak, Barbary? Tak. Zaraz przeczytać. Słuchając tej wypowiedzi Barbary, pomyślałem sobie, że to jest trochę tak jak taki stażysta albo taki uczeń u mistrza nazbiera materiałów i przynosi do mistrza i pokazuje: mistrzu, to ja mam. Co teraz można z tego zrobić? Ty mi dopowiedz, jak to wszystko zlepić do kupy, co wybrać po kolei i tak dalej. Bardzo, bardzo ciekawe to jest. Czyli najpierw rozum działa, a później oświecony przez wiarę. Zgodnie z zasadą świętego Tomasza z Aquino, fides querens intellectu, czyli wiara, która potrzebuje być, jest oświecana przez rozum, albo rozum, który jest oświecany przez wiarę. I drugi?
Drugi SMS, że ona tak naprawdę w podejmowaniu...
Nie wiemy kto.
W podejmowaniu swoich wyborów jakby zawsze jest skazana na słuchanie się swojej mamy i mówi właśnie tej słuchaczka, że czuje się jak w więzieniu i że chciałaby tak naprawdę móc podejmować decyzje dotyczące swojego życia sama. Nie, że jest tak naprawdę przymuszana do tego, aby wybierać to, co chcą rodzice.
Dziewczyny, jakbyście zareagowały według waszego tego młodzieńczego, ale też kobiecego intuicji, jakbyście sobie z tym poradziły, gdyby to chodziło o wasze mamy, które tak mocno by narzucały, a przynajmniej ta słuchaczka ma wrażenie, że mama narzuca, być może obiektywnie tak nie jest, tylko mama jest po prostu troskliwa i może w każdej przyczynie rodzinie tak jest i nikt z tego powodu aż tak nie czuje takiego ograniczenia. Nie wiem, nie chcę tutaj krzywdzić słuchaczki, dziękuję bardzo za ten głos. Powiedzcie, jak to słyszycie, czy co byście poradziły, jakbyście same się zachowały na tym miejscu, na miejscu.
To znaczy, ja myślę, że dobrze byłoby porozmawiać z mamą o tym, że to ja chcę podejmować decyzję, że no, ja zakładam, że to już jest osoba
Właśnie, które nie masz 14 lat. Czy
dokładnie, 15, że to już jest osoba...
dla 15-latków.
Aczkolwiek ja kiedy miałam te 15 lat, prawda, to mi mama pozwalała podejmować decyzje i najpierw było zawsze tak, że jeżeli pojawił się jakiś problem, to ty sobie to przemyśl, zastanów się, co masz zrobić, sama podejmij decyzję, a dopiero potem rozmawiamy. Tak samo było właśnie z wyborem szkoły średniej. To była moja decyzja, która została zaakceptowana przez rodzinę.
Ada, ty się kiwasz głową, u ciebie było podobnie?
Dokładnie tak samo jest u mnie. Mama nigdy nie chciała, żebym miała jej zawód. Ona jest pielęgniarką. Zawsze podobało mi się fakt, że pomaga ludziom i też taka chciałam być, ale też fascynowała mnie matematyka i dlatego mama zawsze mówiła, wybierz taki kierunek, jaki chcesz, więc do tej słuchaczki rada, proszę spróbuj porozmawiać ze swoją mamą, powiedz o swoich uczuciach, że naprawdę zależy ci na tym, że sobie przemyślałaś to i że właśnie wybrałaś taki, a nie inny kierunek. Tylko właśnie najpierw sobie to przemyśl, żeby to była taka twoja dorosła decyzja. Tak jak słuchaczka Barbara, spróbuj sobie wszystkie materiały nazbierać, przemyśleć to i wtedy dopiero podjąć decyzję i porozmawiać z mamą. Bo mama chce tylko twojego dobra.
Przypomnijmy tylko, że Barbara zbierała te materiały jako opinie wielu różnych ludzi też na ten temat, a nie tylko, domyślam się, środowiska czy koleżanek, które poradziły tak, jak ona chciała usłyszeć. Bo to też jest sztuka usłyszeć coś niewygodnego i też to wziąć pod uwagę. O tym za chwilę.
I odnośnie SMS-a słuchaczki. Mama po prostu się martwi, ale odrobina asertywności nikomu nie zaszkodziło. Może trzeba mamie zasugerować, że każdy z nas ma swoje życie. Pozdrawiam, Aga.
Wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest osoba, która to pisała. Na razie, Karolu?
Na razie wystarczy. Wszystko.
Dobrze. Oczywiście dziękujemy za pozdrowienia, które też spływają do nas z różnych stron. Być może Karolowi uda się na końcu je pozbierać, jeśli nas nie zasypią inne opinie. Chwila przerwy, znowu dla was śpiewa trzecia godzina dnia.
Time to
drogami młodości.
Czcijmy Jezusa, śpiewała dla Was trzecia godzina dnia. No właśnie o tym dzisiaj się rozważamy, nad tym się zastanawiamy, jak dokonywać wyboru, by były one na chwałę Pana Boga, a jeśli na nasz pożytek, to nie tylko doczesny, ale i wieczny. Swoją drogą my znamy tą formułę i ona jest dla nas bardzo znana. Niech Pan przyjmie ofiarę na swoją chwałę, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. To jest przecież w Eucharystii, w środku Eucharystii mamy zaproszenie księdza, który po przygotowaniu darów mówi: módlcie się, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na swoją chwałę, także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Czyli chwała Boża jest na pierwszym miejscu. A jak nam coś skapnie dla pożytku doczesnego i całego Kościoła, czyli bliźnich i jeszcze na wieczność, to będzie dobrze. I o tym dzisiaj się zastanawiamy. I na szczęście 500 lat temu żył święty Ignacy Loyola, hiszpański mistyk, założyciel Towarzystwa Jezusowego, zwanego dzisiaj księżmi jezuitami, który po swojej metanoi, po swoim nawróceniu na skutek długich refleksji, rozważań tajemnicy chrześcijaństwa, tajemnicy Chrystusa, napisał tak zwane ćwiczenia duchowne i jednym z punktów tych elementów polecam Wam zapisanie się na te ćwiczenia duchowne, które swoją drogą już o nich był kiedyś specjalny program w zeszłym roku, nasz program audycji Drogami Młodości, i w drugim tygodniu tych rekolekcji ignacjańskich pojawia się kwestia, jak wybierać tak zwane dwa sztandary, a później jak wybierać, by ten wybór był wyborem udanym, by był na chwałę Bożą i byśmy tego nie żałowali w tym życiu i w życiu przyszłym. A zatem teraz pozwólcie, że taki króciutki wykład, postaram się go zrobić w takiej formule, w takiej formie, by była ona dla Was ciekawa i przede wszystkim przejrzysta. Otóż święty Ignacy Loyola proponuje tak, świadomy tego, jak każdy z nas zresztą, że całe życie składa się z wyborów, że tak naprawdę zasadniczy wybór, opcja fundamentalna to jest wybór, czy chcę być Bogiem, czy chcę być z Bogiem, czy przeciwko Bogu, czyli czy chcę być z Bogiem, czy chcę być Bogiem, czy wierzę w Boga, czy co najważniejsze, wierzę Bogu. Ten wybór od początku jest dla nas bolesny. Już pierwsi rodzice, właściwie pierwszy wybór, którego dokonali, o którym mówi Biblia, był wyborem chybionym. I do dzisiaj się z tym zmagamy. Kwestia jest, jak wynika z Księgi Rodzaju, kogo słuchamy. Czy słuchamy rady Pana Boga, czy słuchamy podszeptów kusiciela. Święty Ignacy daje konkretne rady. Generalnie mówi na początku tak. Ważne jest, jeśli podejmujemy wybór, czy naprawdę zależy Tobie, mnie, na chwale Pana Boga. Ja będę mówił tutaj o wyborze nie pomiędzy dobrem a złem, bo to jest ewidentne, tu nie trzeba nad tym się zastanawiać, najwyżej prosić: Boże, daj siłę, bym konsekwentny w tym wyborze, ale jeżeli widzimy białe i czarne, to dla chrześcijanina, dziecka Bożego, jest jednoznaczne, co mam wybrać. Prosić trzeba tylko o łaskę, by Pan dał mi później konsekwentnie trwać przy tym wyborze. Natomiast mówię tutaj o sytuacji, w której mamy przed sobą, przynajmniej nam tak się wydaje, dwie dobre rzeczy. Mówię, przynajmniej tak nam się wydaje, ponieważ w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł przestrzega, że anioł ciemności podstawia się, przemienia się w anioła światłości, podpowiadając rzeczy, które wydają nam się dobre, a tak naprawdę dobre nie są. Teologia szatana nazywa simia dei, czyli małpa Boża, tego, który przekręca. Diabeł nie jest w stanie zbytnio coś nowego wymyślić, zresztą tak naprawdę nie musi, ponieważ nabiera nas na stare sztuczki i na stare nasze grzechy, które niekiedy w pysze uważamy, że poradziliśmy sobie z nimi 3 lata temu, z tamtym nałogiem już od 5 lat mam spokój, więc na pewno mnie nie ruszy, i diabeł właśnie tam wraca i znajduje nasze serce niczym mieszkanie wyprzątnięte, przyozdobione, a ponieważ nie ma w nim Ducha Bożego, zaprasza 7 gorszych duchów i stan późniejszy człowieka staje się gorszy od poprzedniego. Znacie te słowa Pana Jezusa. Stąd też chodzi tutaj przede wszystkim o wybór, kiedy najawią nam się dwie dobre rzeczy. Jak zatem wybierać? Cokolwiek nie. Chrześcijanin zawsze jest stworzony ad majorem Dei Gloriam, do wyższych celów, do chwały Bożej i zawsze powinien dążyć do wyboru maksymalnie dobrego. Powinien dążyć, mieć taką opcję, do tego, co najlepsze, do tego, co najszlachetniejsze, co przysporzy najwięcej chwały Panu Bogu. A pamiętajmy, jeśli naszym celem jest chwała Panu Bogu, zawsze nam coś skapnie, bo Bóg nie jest łapczywy i zawsze się z nami tą chwałą podzieli i zawsze nam swoje łaski jeszcze bardziej otworzy, ponieważ serce otwarte na Boga jest sercem, które tego Boga bardziej do siebie przyjmie. Stąd też mamy dwie dobre rzeczy i być może jedna z nich jest zła, a nam się wydaje, że jest dobra. Ten wybór dotyczy również i tego, ale zasadniczo chodzi o rzeczy, które nam się jawią jako dwie dobre. Co zrobić? Pierwsza to oczywiście motywacja. Chcę to zrobić ze względu na Pana Boga, dla Jego chwały. A żebym dokonał to dla chwały Pana Boga, moje serce musi być wolne od grzechu. Stąd też, jeżeli macie jakąś ważną decyzję przed sobą do dokonania, czy to jest wybór po maturze drogi życiowej, idę do seminarium, czy nie idę do seminarium, do zakonu, czy nie do zakonu, ponieważ mam sporo na ten temat myśli, idę na studia, jakiego rodzaju studia, będziecie starsi, jaka praca, dalej, będziesz w jakiejś relacji z chłopakiem, dziewczyną, ta relacja zacznie być toksyczna, zaczną się pojawiać grzechy. Między dwojgiem ludzi zawsze są grzechy, bez względu na to, czy to jest chłopak, dziewczyna, mama, syn, czy to jest mąż, żona i tak dalej. To nie jest, czy nie jest coś gorszącego, coś od razu, co trzeba zerwać. Na przykład relację z mamą, bo się ciągle z nią kłócisz. Natomiast pytanie, jak ją uzdrowić i czy ją można uzdrowić? Gdy chodzi o relację oblubieńczą chłopak, dziewczyna, może ta sytuacja dojść do momentu, w którym jest tyle toksyny, tyle jest grzechu po każdym spotkaniu, że naprawdę jest wielka szkoda dla duszy i trzeba podjąć decyzję, czy powinno się dalej z tą osobą być. Innego rodzaju wybory, czy wziąć kredyt, czy nie wziąć kredytu, czy urodzić drugie dziecko, czy pozostajemy z jednym. Ja powiedziałem, że to są wybory między dobrem a złem, między dobrem a dobrem, a tutaj jest ewidentne, że jedno dziecko to za mało, ale przecież niektórzy z poczęciem czy z narodzinami drugiego dziecka boją się ze względu na stan zdrowia mamy albo ze względu na rzeczy bardzo dosyć skomplikowane i nieprzewidywalne. Można i to rozważać. I co zatem zrobić? Stan łaski uświęcającej. Jeżeli jesteś przed ważnym wyborem, trzeba iść do spowiedzi. Ja to powtarzałem w tym tygodniu studentom i studentkom na katechezie. Akurat zwróciłem się wtedy do studentki i powiedziałem: dziewczyny, jeżeli przyjdzie taki dzień, daj Boże, żeby przyszedł. Nie za wcześnie, nie za późno, tylko w jak sam raz. Kiedy on przyjdzie przed tobą, padnie na jedno kolano, z wewnętrznej kieszonki marynarki wyjmie na trzy złożony goździk, wyprostuje go, wyprasuje, klęknie na jedno kolano i ci powie: czy chcesz być moja? Od razu mu powiedz: nie, na jedno kolano? Tak na trochę, na pół nigdy! Więc niech padnie na dwa kolana i wtedy dopiero z tym goździkiem do ciebie wystartuje. No dziewczyny tutaj już się cieszą i jakieś komentarze mówią, że chwilę będziecie komentować, ja was będę pytał. No więc kiedy już to zrobi i spojrzy ci prosto w oczy, nie będzie bał się twojego spojrzenia, w tym spojrzeniu zobaczysz czystość intencji. Kobiety mają w sobie pewną intuicję, pod warunkiem, że zdejmiesz różowe okulary. Słyszysz? Zdejmij różowe okulary i wtedy co? I wtedy powiesz: nie, kochanie, to nie jest dobry moment. Jak to niedobry? Od kilku miesięcy na ten temat rozmawiamy, a teraz, kiedy przyszła ta wspaniała chwila, jesteśmy oboje na trzecim poziomie wieży Eiffla, ty mówisz, że jeszcze nie teraz, to nie poziom, to ja tyle kasy wydałem, żebyśmy na tą wieżę Eiffla się wspięli, nie mówiąc o dojeździe nad Sekwanę, a ty mi mówisz: nie teraz, a ty powiesz: nie, jeszcze potrzebuję trochę czasu. Zawsze mów mu, że potrzebujesz trochę czasu. A niech wie, że musi o ciebie walczyć, a niech wie, że musi na ciebie poczekać. To jest myśliwy, musi się nauczyć czekać. On całe życie będzie czekał. I masz prawo powiedzieć: jeszcze nie jestem pewna. A wtedy pobiegnij szybko do kościółka, albo na drugi dzień, albo w najbliższą niedzielę, wyspowiadaj się i powiedz: Panie Boże, to co podejmę, niech mi się obcas połamie w drodze na to spotkanie, gdzie ma mi się ponownie oświadczyć. Niech mi sukienka na plecach pęknie, niech mi gdzieś paznokcie, tipsy poodpadają, jeśli miałabym powiedzieć tak, a tych nie chcesz, bym powiedziała tak i miałabym powiedzieć nie. Zatrzymaj mnie nawet w ostatniej chwili. Kochani, to jest bardzo ważne. W łasce Ducha Świętego dokonać wyboru. Ilu ludzi by dzisiaj nie płakało? Ile małżeństw dzisiaj by zostało uratowanych, gdyby te oświadczyny dokonywały się w stanie łaski uświęcającej, a nie za stodołą w krzakach. Więc to jest pierwsza rzecz, by to było w łasce Bożej. Po drugie, jeżeli im ważniejszy wybór, tym trzeba stworzyć odpowiedni klimat. Wyjść na pustynię. Jeżeli to jest wybór życiowy, trzydniowe, dwudniowe rekolekcje. W jakimś klasztorze, zakonie, nieraz siostry, bracia, księża organizują, myślą, że cię złapią w sieci powołaniowej, a ty idziesz do tego, ponieważ jesteś przekonana, że to jest, wychodzisz za mąż i teraz zastanawiasz się tylko, czy w grudniu, czy w maju, bo w maju podobno przesądy, że nie powinno się wychodzić. Cóż za głupota, no ale ty idziesz sprawdzić, ponieważ pytasz Pana Boga, żeby On Ci powiedział, że to jest głupota, że Ci przesądy. I wtedy taki czas pustyni, 2-3 dni, ewentualnie, jeśli wybór jest mniejszej rangi, jeśli mieszkasz w Siedlcach, w innym mieście, gdzie jest łatwy dostęp wejść do kościoła, pójść przed Najświętszy Sakrament, uklęknąć, powiedzieć wcześniej niż za pół godziny nie wychodzę i zacząć dokonywać wyboru według wskazań, które powiedział, podał nam święty Ignacy Loyola. Zanim pociągnę dalej, czy Was, drodzy goście mojej studii, zwróciły się jakieś pytania czy refleksje do tego, zanim pójdziemy dalej?
We mnie się zrodziły dwie refleksje. Znaczy pierwsza taka, nie wiem, czy pocieszająca. Kiedyś to zdanie tak naprawdę bardzo mi utkwiło kiedyś w pamięci, jak Pan Bóg mi powiedział jedną rzecz, żebym coś zrobił, ja tego powiedziałem, nie, mi jest tak wygodnie, ja pójdę, Panie Boże, inną drogą. Potem tak naprawdę żałowałem tego wyboru, ale usłyszałem takie zdanie, że Pan Bóg pomaga nam w konsekwencjach naszych wyborów. Tak naprawdę do tego stopnia, że On wie, że to jest ten, ale jeszcze wchodzi za nami, idzie i tak nas ratuje. I to tak naprawdę...
Chcesz powiedzieć, tak troszkę za koszulę ciągnie do tyłu, albo tak zabiega drogę i mówi, zastanów się jeszcze.
Albo idzie do końca tak naprawdę i prowadzi jeszcze, z tego wyciąga jeszcze. No tak niesamowicie to jest. No mi to tak naprawdę wchodzi w serce, prawda?
Mało tego, jeżeli ktoś ma powołanie do kapłaństwa i się uprze i chce się ożenić i się ożeni, Pan Bóg go nie będzie już ciągnął z małżeństwa, mimo że miał dla niego dar kapłaństwa, tylko pobłogosławił mu w małżeństwie. Owszem, i wtedy nie trzeba już płakać nad rozlanym mlekiem z jego wyboru, gdy ten żonaty mężczyzna za 10 lat się jakoś bardzo zbliży do Boga i poczuje, że to był zły wybór. Wtedy trzeba konsekwentnie kochać żonę, zaangażować się całym sercem w to, ponieważ to już nic nie zmieni, ale prawda jest taka, wybierzajmy to, co proponuje Bóg, bo to powołanie jest najlepsze. I druga refleksja.
Druga refleksja jest troszeczkę, myślę, że być może na długą tak naprawdę chwilę do rozmowy, ale jest taka sztuka w teatrze, nazywa się Judaszek, gdzie człowiek ze Słowem Bożym na ustach, człowiek, który chodzi do kościoła regularnie, codziennie, niszczy swoją rodzinę. Człowiek, który tak naprawdę z zewnętrznego punktu widzenia jest człowiekiem, dla którego Pan Bóg jest Pan całym światem, prawda? Niszczy swoją rodzinę. Sam spotkałem się kiedyś z czymś takim, że pewna mama po prostu zostawiała swoje dzieci wieczorem, po prostu kiedy one potrzebowały jej obecności, ona szła do kościoła, bo ona powiedziała, że tam jest jej miejsce, że ona woli być w kościele, a nie przy dzieciach, kiedy one tak naprawdę potrzebowały jej obecności, czy przy lekcjach, czy po prostu takiej zwykłej emocjonalnej opieki, prawda? I co jeśli tego głosu Pana Boga tak naprawdę czasami nie słychać? Jak rozeznać, czy to jest głos we mnie, czy to naprawdę jest chwała Boża? Jak w takich momentach? Co mi się zrodziło, że to być może nie jest.
Mi się nasunęła taka refleksja, jak to mówiłeś, że właśnie ta kobieta idzie do kościoła, a te dzieci zostają w domu. Więc tu jest taka moja myśl, dlaczego nie weźmie tych dzieci? Dlaczego ten pan nie weźmie swojej rodziny? Dlaczego on idzie sam do tego kościoła? Skoro kocha Boga i wierzy w Niego, dlaczego... nie weźmie ich, prawda? Powinien wiedzieć, że bycie w kościele to tak jakby we wspólnocie, czyli powinien też zabierać ze sobą rodzinę i też im pokazywać tą miłość Boga, a nie tak jakby zatrzymywać go dla siebie.
A jednocześnie czasami życie jest skomplikowane i każdy jest na różnym etapie, czy ma różny dynamizm wzrostu w wierze i czasami się zdarza, że kobieta wyprzedza męża, rzadziej mąż żonę, ale takie przypadki też są spotykane i wtedy trzeba uszanować, że ktoś nie potrzebuje tyle, że nie jest na tym etapie, by codziennie być na Eucharystii, by pójść niedzielę na adorację do kościoła, jeśli takowa jest i tak dalej. Trzeba uszanować, ale niewątpliwie. Warto, jeżeli sam chodzę częściej, to zobowiązuje, by być świadkiem w relacjach, w odniesieniach, w szybkości przebaczania. To jest to, by to nie było coś też ze świętoszka Moliera, nie? Czyli z takiego swego rodzaju obłudy.
Tak, tak. Chodziło mi właśnie o to, żeby pokazać tej rodzinie tą swoją miłość do Boga, nie tylko w kościele, ale też w domu, prawda? W relacjach.
Mhm. Chodzi mi konkretnie o tym, jak rozpoznać tak naprawdę, też myślimy o rzeczach dobrych i możemy powiedzieć, Panie Boże, ale przecież ja robię coś i robię to na Twoją chwałę, ale nie pomyślę, że być może mogę to robić bez Pana Boga, nie? I w tym momencie moje pytanie jest, jak rozpoznać, czy głos w moim sercu, który mówi, pochodzi na pewno od Boga?
Już. Zapytajmy świętego Ignacego. A święty Ignacy nam odpowie. Vamos a España.
Que bien.
No właśnie, que bien. Słuchajcie, a święty Ignacy nam odpowie, że zakładając, że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i wychodzimy na pustynię, czyli jakąś formę rozeznania naszego życia, jakąś formę odosobnienia typu rekolekcje, dzień skupienia, przynajmniej trochę więcej czasu w samotności w katedrze czy we własnym mieszkaniu, czy w innym kościele, Ignacy proponuje dwie drogi. Jeden ze sposobów mówi, że jest taki. Warto sobie pomyśleć o tym, co bym poradziła mojej najlepszej koleżance, gdyby była na moim miejscu. Co bym poradził innej osobie, która by się znalazła dokładnie w takiej samej sytuacji jak ja. Jakiego wyboru bym, jak bym podpowiedział, co wybrać. To jest pierwsze. Drugie, Ignacy mówi, kiedy będziemy umierać, pomyśleć sobie, czy tego wyboru, do którego mnie ciągnie, wyboru za, powiedzmy, jakiejś sytuacji, czyli zostania na przykład z chłopakiem, z którym relacja jest dosyć toksyczna. Czy w chwili śmierci nie będziesz tego żałować? Bo w chwili śmierci na pewno nie będziemy żałować, żeśmy nie obejrzeli kolejnego odcinka M jak miłość, Szpilki na Giewoncie, czy Barwy szczęścia. Nie sądzę, żeby ta refleksja nam przyszła, kiedy będzie nad nami stał kapelan z wiatykiem, ale będziemy żałować, żeśmy za mało kochali. Daj Panie Boże, żebyśmy wszyscy żałowali naszych grzechów i tego. Więc czy ta decyzja będzie dowodem, czy nie będziemy jej żałowali? I wreszcie jeszcze inaczej spojrzenie na tę sytuację. Ignacy mówi, jeśli staniesz na sądzie, czy będziesz mógł się odwołać do tego wyboru jako argument do tego, by Bóg cię wziął do nieba? Czy będziesz mógł się odwołać do tego wyboru i czy on będzie przemawiał za twoim zbawieniem? O tym mówi święty, to jest jeden ze sposobów, a po tym wszystkim mówi, by podziękować Panu Bogu, jeśli tego wyboru się dokona. A drugi wybór, myślę, że bardziej jeszcze ciekawy, ale to przecież chodzi o osobowość, jednemu może ten pasować reguła, drugiemu inna, polega na tym, że wszystko przede wszystkim po modlitwie do Pana Boga na początku wybierania, tego procesu wybierania, tej godziny czy tych kilku dni na skupienie nad tą sprawą, trzeba prosić, by Pan Bóg oświecił, Duch Święty oświecił nasz rozum i zebrać wszystkie dotychczasową wiedzę na ten temat. Czyli musimy podjąć decyzję na temat na przykład, czy wziąć kredyt, czy nie wziąć kredytu. Pytanie zatem, co na ten temat kto radzi? Rozum, co mi mówi w związku generalnie z kredytami, no bo przecież każdy coś tam musi się zorientować. Co radzą ci, którzy już wzięli ten kredyt? Co radzi moja rodzina, moi najlepsi przyjaciele? I teraz spojrzeć na życie tak. Mam dwie. Co będzie, jeśli ten kredyt zaciągnę? Jakie są plusy tego, że go zaciągnę? I jakie mogą być minusy, że będę mieć ten kredyt na 20, 30 czy jak nasz pan premier na 45 lat? Boże, kiedy on to spłaci? Wczoraj o tym mówili, składali zeznania majątkowe. A później, czyli dokonuję wyboru, przejdźmy na koszulę jest bliższe ciało, przejdźmy na coś, co bardziej dotyczy młodych, bo kredytów tacy młodzi, którzy nas słuchają, czyli gimnazjaliści, licealiści i wy jeszcze nie macie aż takich dylematów, a przynajmniej nie tak poważnych kredytów. No właśnie, relacja z chłopakiem, z dziewczyną. Czy być dalej z nim, czy nie, bo pewne jego zachowanie, podejście do ciebie zaczęło budzić w tobie dużo wątpliwości. Zaczął odkrywać tą gorszą stronę, bo skończył się okres ochronny na eksportową wersję twojego chłopaka, który pokazywał się jak z najlepszej strony. Raz się ty spóźniłaś, innym razem zirytowałaś się jego postępowaniem, się zdenerwował, że ty się zdenerwowałaś. Kilka krótkich sprzeczek, więcej. Była jakaś impreza, zobaczyłaś, że pije i to jeszcze nadużył alkoholu. Gdzieś tam zaczął przeklinać przy kolegach, nawet z ciebie sobie podrwił przy innych. I to wszystko ci niepokoi. I teraz dokonać wyboru. I jeżeli z nim zostanę, jakie są plusy tego, że z nim zostaniesz? I jakie są minusy tego, że z nim zostaniesz? A później odwróćmy do góry nogami. Jeżeli od niego odejdziesz, jakie są plusy, że od niego odejdziesz? Jakie mogą być ewentualnie minusy, że od niego odejdziesz? Zazwyczaj patrzę po moim duszpasterskim doświadczeniu, minus jest jeden duży. Że dla większości dziewcząt minus, że miałaby go zostawić, jest jeden duży. Nazywa się
samotność.
Kto powiedział? Kto to powiedział? Bardzo dobrze, Ada. Samotność, bo słyszę od niejednej dziewczyny: proszę księdza, jak to? Ja mam się z nim rozstać? Przecież ja zostanę samotny, ja już mam 21 lat, co ja ze sobą zrobię? Już większość życia za mną. Kiedy ja zdążę znaleźć kogoś innego? 3 lata jesteśmy razem, proszę księdza, teraz 3 lata w plecy, tak na nic? No, jak ma się 21 lat, to faktycznie już całe życia za tobą i trzeba mieć szczęście, żeby jeszcze kogoś spotkać. Mm-hmm. Szczególnie jak się mieszka na bezludnej wyspie. No, zatem widzicie, dziewczyny się roześmiały. Ignacy mówi po tym wszystkim Bogu dziękować i prosić, by potwierdził znakami słuszność twojego wyboru, albo by znakami okazał, że wybrałaś źle. To jest nawiązanie do tego, co powiedziałaś, co wyście powiedzieli w pierwszej części naszej audycji, mówiąc o tym, że pytaliście się Pana Boga i nawet odczytywaliście znaki, typu tutaj znak Ady, że ucieszyła się, że była katecheza i cieszy się z tego, i co jest na tych katechezach akademickich, studenckich.
SMS-y. Wybrałam życie zakonne. To jest mój kierunek życia. Mam 20 lat. Rodzice nie chcą tego zaakceptować. Proszę, naprawdę, mam przede mną przed sobą trudną decyzję. Proszę o modlitwę.
Jest imię?
Nie ma imienia.
No to tak naprawdę trzeba tylko się modlić, bo rodzice, kochana słuchaczko, którzy ciebie ochrzcili, a jeżeli ochrzcili, to zdecydowali się, że chcą, byś była ofiarą na wzór Jezusa, który stał się ofiarą. Byś była darem na wzór Jezusa, który stał się darem. Nic nie pojęli. Jeżeli dzisiaj mówią nie, nie zgadzają się na twoje dar bycie ofiarą dla Kościoła, dla Chrystusa, to dziękuj im, że ciebie ochrzcili, ale dużo pracy przed rodzicami daj, Panie Boże, żeby zrozumieli to, bo zresztą nie rozumieją to ewidentnie, ponieważ gdybyś poszła do małżeństwa, też to jest ofiara i też to jest dar dla drugiego człowieka, ale taka reakcja jest reakcją, no, jeżeli jest taka kategoryczna i taka bardzo impulsywna. Szkoda rodziców, nie ciebie. Szkoda rodziców. Módl się za nich. My też się za chwilę na końcu audycji pomodlimy za ciebie, by oni to właściwie widzieli. Choć niewątpliwie to nie jest moja rada jak gdyby wyrocznia. Porozmawiaj jeszcze ze swoim kierownikiem duchownym, bo być może są racje, dla których oni nie wyobrażają sobie, byś dzisiaj tam wstąpiła. Typu, może ktoś mieć po jakiejś depresji psychicznej jakieś takie zawirowania i im się wydaje, że nie wiem, nic więcej nie opisywałaś i może dobrze, żeby nikt się nie domyślał.
Jako tak jeszcze dodam, tak naprawdę komu? Jeżeli pójdziesz do swojej taty, do swojej mamy i zapytasz, czyjego ty szczęścia chcesz? Twojego czy mojego? Bo to, że ja nie pójdę tutaj, to będzie twoje szczęście, bo ty się będziesz cieszyła, będziesz mogła powiedzieć innym, że poślesz dziecko na medycynę, tak naprawdę ja będę w tym wszystkim szczęśliwa. I to jest tak naprawdę chyba problem. Ja sam wiem, że byłam znajomą, której mama kategorycznie namawia, że córka powinna iść na medycynę za wszelką cenę, nie dopuszcza w ogóle innej możliwości. Ona tego nie chce. I to jest jej największy dramat, bo nie potrafi tak naprawdę dogadać się z mamą, bo nie ma w ogóle opcji. I mówi, kogo ty chcesz uszczęśliwić, siebie czy mnie? Mała refleksja. Jeszcze...
To jest... Przepraszam, że tak wchodzę.
Karol,
chciałem
następny...
Ale bardzo często właśnie tak jest, że rodzice uważają, że to, co oni chcą dla swojego dziecka, to jest najlepsze. I oni sobie nie wyobrażają tego, że to dziecko już dorosłe, prawda, no 20-letnia osoba, no już wie, czego chce, już na pewno już przemyślała to.
A wiesz, dlaczego tak jest? Bo rodzice się przyzwyczaili przez 20 lat, że wiedzieli, co jest dla dziecka najlepsze. I to jest prawda, że wiedzieli.
Tak,
dlatego
ale
nie...
no...
Powiem ci, że po 40 ciężko się odzwyczaić od pewnych przyzwyczajeń.
Aha.
Jak będziesz po 40, drogie dziecko, to sama poczujesz. Ale masz całkowicie się z tobą zgadzam. Trzeba zaakceptować rzeczywistość. Mhm. I dowodem na to, pragnienie dziecka służby Panu Bogu jest mimo wszystko dla was, kochani rodzice, teraz mówię, chociaż może nas nie słuchają rodzice tej słuchaczki, pragnienie ich córki, że pójścia do zakonu, jest tak naprawdę komplementem dla rodziców i nagrodą, że oni wychowali ją w duchu ofiarności, że ja nie wiem, jak to się stało, że teraz nie chcą, czasami to są paradoksy, wychowują uczenie dziecka bycia dla innych, myślenia o innych, dzielenia się z innymi. A kiedy to dziecko chce całe być dla innych przez tajemnicę życia konsekrowanego, nie przesadzaj, nie aż tyle. Mimo, że to sami zasiali w nim być może bardzo dobry przykład dali. A okazuje się, że tak naprawdę wychowywali dla siebie, a nie dla Boga. Trudno im pojąć.
Przy wyborze studiów kierowałam się zainteresowaniami plus rozsądkiem znalezienia pracy po tym kierunku. Absolwentka Kulowskiej Ekonomii z Łosic.
Dziękujemy, absolwentko z Łosic. Ada, kiwasz głową?
No, ja uważam, że dobrze, że się kierowałaś, prawda, rozsądkiem i myślał, czy będziesz miała pracę. Jednak mimo wszystko też powinnaś w tym wszystkim zapytać się Boga tak naprawdę o radę, bo nawet kończąc jakiś inny kierunek, pewnie gdybyś zawierzyła Bogu, mogłabyś znaleźć, prawda, pracę.
No to pytanie z najwyższej półki teraz, moi goście w studiu, a może z samego dna. To jest pytanie o to, czy wy nie boicie się pytać Boga, jakie jest Jego zdanie. Myślę tu o tym, czym? Że dzisiaj Bóg by mógł powiedzieć do ciebie, do was, kiedy zaczynasz, Ada, Sylwia, kończysz, Karol, kończysz studia i masz pewną koncepcję życia. Nie wiem, nie pytałem was, niech to pozostanie tajemnicą, czy jesteście teraz zakochani, czy macie jakiegoś swojego oblubieńca, czy też nie, ale Bóg by zaczął intensywnie w krótkim czasie dawać wam znaki zupełnie innej drogi niż tą, którą już zaczynacie sobie wyobrażać. Typu kapłaństwo, czy Karol, typu życie zakonne. Czy mielibyście odwagę tak samo pytać? Bo wielu ludzi boi się pytać Boga, bo boi się usłyszeć czegoś, czego nie chcą usłyszeć. Dlatego nie jest im tak łatwo. Pytanie do was. Czy gdyby Bóg zaczął dawać masę znaków innych niż, jak sądzisz, po tylu latach według ciebie słusznie rozeznałeś?
Dzisiaj, teraz mogę jestem w stanie powiedzieć, że gdybym wiedział, że to jest Boże, że to Bóg chce tak naprawdę tego ode mnie, poszedłbym za głosem Boga. Na początku pewnie bym się wahał, bym uciekał od tego, ale prędzej czy później tak bym wiedział, że Pan Bóg chce dla mnie jak najlepiej. Powiesz Panu swoją drogę, nie? To ciągle jakby za mną chodzi. I Pan Bóg chce naprawdę naszego szczęścia. Ja się o tym przekonałem już wielokrotnie w całym moim życiu, więc jeżeli On chce dla mnie mojego szczęścia, przecież wiem, że gdybym poszedł inną drogą, bym się męczył, tak naprawdę to nie byłaby taka tak naprawdę moja pełnia. Pójść do końca, za Panem Bogiem. To jest tak naprawdę chyba recepta na szczęśliwe i dobre życie.
Znaczy ja na dobrą sprawę tak zrobiłam, prawda? No bo miałam iść na medycynę, teoretycznie po tym, przynajmniej teoretycznie jest po tym znacznie więcej pracy niż po historii. Rodzice tak myśleli o tym też, żeby ewentualnie, jeżeli nie medycyna, no to prawo. Tutaj też są zarobki znacznie lepsze niż po historii. Tym bardziej, że wybrałam specjalność nauczycielską, a jest w szkole coraz mniej godzin przedmiotów humanistycznych. Więc ja chcę być nauczycielem historii i mam nadzieję, że znajdę pracę w tym zawodzie, ale na pewno nie kierowałam się tym, żeby tam pieniądze, prawda, czy jakieś inne rzeczy. Po prostu czułam, że to jest taka wola Pana Boga.
No i teraz, gdyby Pan Bóg powiedział tobie, słuchaj, zakon. Ja nie wiem, czy tobie tak nie mówi, czy ty o tym już nie wiesz. Ale przeciwnie do tego, co pragniesz.
Księże, ja naprawdę nie wiem, co bym zrobiła.
Nie wiesz, co byś zrobiła.
Naprawdę nie wiem. Ja podejrzewam, że gdybym czuła coś takiego, prawda, że mam iść do zakonu, to podejrzewam, że byłoby tak, że, znaczy tak mi się wydaje, tak zakładam, że ja dostawałabym na tyle dużo znaków, jakichś sugestii od innych osób, że ja bym się zorientowała, że to jest
wielu
to.
Wielu dostaje znaki, udaje, że ich nie widzi, ale ty tak nie, tak wierzę, że nie sądzisz, ponieważ to też zależy od głębi życia duchowego. Są tacy, którym się czują, że Pan Bóg powołuje, udają, że nie widzą tego. Nie dowierzają Panu Bogu.
Nie wiem, że tak jest, tak, ale jeżeli chodzi o mnie, prawda,
jasne.
No bo pyta ksiądz mnie, więc nie wiem, co bym
to
zrobiła.
To tak mówię ze względu na tych, którzy nas słuchają, na naszych słuchaczy. Ada?
Ja chciałam powiedzieć, że ja jako matematyk zawsze trzymam się bardzo ścisło schematów. Bardzo ścisło, więc chociaż powiem tak, chociaż trzymam się tak ścisło tych schematów, to tak jakby zaprosiłam Boga do swojego życia i idąc tym swoim schematem jakimś, prawda, pytam się go co jakiś czas, czy na przykład to jest dobry wybór. I prawda, mogłam iść na studia do Lublina, ale gdzie bym miała bardzo bliziutko do domu, gdzie bym miała bardzo prosto, ale Bóg wybrał mi właśnie Siedlce, właśnie tutaj, żebym poznała tych ludzi, żebym spotkała księdza Tomka i może nawet, żebym przyszła właśnie na tą audycję, żebym wam jakoś pomóc. I myślę, że to jest właśnie jakiś mój cel, który mi wybrał Bóg.
Czyli Pan Bóg nie musi wobec Ciebie przygotować jakichś specjalnych algorytmów, żeby Ciebie przekonać do czegokolwiek, a nikt nie będzie jakieś działał w jakichś interwałach,
tak,
które mają Cię zaniepokoić.
Mi, tak, bo mam już jakiś, prawda, plan i wystarczy mi taki impuls, żeby potwierdzić lub zaprzeczyć. Wtedy mam od razu tak jakby parę innych planów.
Super, brawo. Jeden ludzik mniej dla Pana Boga z głowy, z którym musi się zmagać bardziej niż powinien. Kolejna dobra wypowiedź, Karol mi sygnalizuje.
Przed chwilą ksiądz ustrzelił temat. Ja jestem z chłopakiem ponad półtora roku. Czasem jeżdżę na rekolekcje, spotkania młodzieży i tym podobne. On ostatnio powiedział mi, że takie rzeczy go w ogóle nie interesują i że raczej nie mogę liczyć, żeby tam kiedyś ze mną pojechał. O ile resztę mogę jeszcze zaakceptować, to usłyszeć coś takiego bardzo miesza w głowie.
Droga słuchaczko, posłuchaj, co mówią dziewczyny, które chodzą na katechezę akademicką.
To znaczy, ja wiem, że tej dziewczynie jest ciężko podjąć decyzję, ale dla mnie to byłoby jasne. To jest koniec.
Dlaczego?
Dlatego, że życie, prawda, pewna religijność i kościół, wiara, prawda, to są rzeczy, które przepełniają tak naprawdę nawet codzienność. Jeżeli tutaj słuchaczka pisze o tym, że jeździ na jakieś dni skupienia, tam była mowa o rekolekcjach, prawda? To tego będzie tak dużo i to będzie przepełniało codzienność. I z czasem takie osoby będą się kłócić, będzie szereg nieporozumień. A podejrzewam, że ten chłopak się nie przekona. Ewentualnie coś tam trochę, ale to będzie na zasadzie takiej, że on będzie letni.
Ewentualnie dla niej to zrobi trochę na siłę?
Tak, tak. Myślę, że tak będzie. No, oczywiście cuda się zdarzają, on może się nawrócić, ale jeżeli już, to prawdopodobnie on się prędzej nawróci przez taki zimny prysznic, czyli właśnie zerwanie, niż takie...
Podkupowanie go.
Tak, tym bardziej, że z czasem ta dziewczyna tutaj... No, ja podejrzewam, że też zacznie wchodzić w jakieś grzechy, tego będzie coraz
Czyli
więcej, bo to będzie na zasadzie...
to może być...
Tak, w drugą stronę też to może działać.
Ale może też być na odwrót. Może Pan Bóg specjalnie tak naprawdę postawił tego chłopaka na jej drodze, żeby właśnie tego chłopaka przybliżyć. Co jest, jeśli tego chłopaka można nawrócić tak naprawdę przez to, że tak jak kiedyś Jezus Pan apostoł powiedział do apostołów, chodź, zobacz, jak my żyjemy. I przez to, jak ona jest, jak postępuje, tak naprawdę może ten chłopak zacznie się zmienić.
Ale to jest do czasu. Do czasu, jeżeli w tej relacji bycie razem, jeżeli się pojawi poważny grzech, to a ta dziewczyna będzie miała dalej go szansę nawrócić, przyjąć do siebie, to zaczyna się problem. Ponieważ gdyby oboje byli gorliwi i pojawia się grzech, no to upadli, zabałaganili, wrócą z płaczem i szczerym żalem za grzechy do spowiedzi. Jeżeli ona ma go nawrócić i w międzyczasie między nimi pojawia się grzech, więc ona mu od razu pokazuje letnie chrześcijaństwo. Mi zależy na tobie, ale a tutaj jednocześnie sama zgadza się na przeciętność, więc ona mu robi krzywdę, wyprowadza go z zimna w letniość. I to, co powiedziała Sylwia, co przede wszystkim mówi Jezus, Apokalipsa 3:15, obyś był zimny albo gorący. Lepiej niech zostanie zimnym i widzi wyraźnie, jakie życie różni się od Ewangelii, niż myśli, że można stać się letnim. Ona troszeczkę zrezygnuje ze swoich zasad i oboje jakoś tam wspólnie będą ogień krzesać.
Tak, no, tak nie napisała, że żaden taki grzech, prawda?
Dlatego nie napisała tak, więc jeżeli ty tutaj ratujesz tą sytuację, czy pokazujesz, że
bo
to
wiem, bo kiedyś
możliwe,
tak naprawdę naprawdę znam taką osobę, prawda, która właśnie przez coś takiego przechodziła i tak naprawdę dzięki temu dzisiaj chłopak właśnie uwierzył, bo zobaczył, jak ona żyje.
Ja takich przypadków znam mniej, dużo więcej znam przypadków, kiedy dziewczyna pogubiła się ze swoimi zasadami, ona się jeszcze nie gubi, więc powiem, próbuj z nim być tak długo, jak długo masz przy nim pokój serca, ale jeżeli on nie dzieli z tobą twoich przekonań, uczuć, no to zostaniesz sama ze sobą, a mi się wydaje, że związek takiej miłości powinien być, że wszystkim możesz mówić i że jesteś szanowana i rozumiana, nie tylko, że mówi, jestem tolerancyjny, nie mam nic przeciwko temu.
Ale ja odniosłam wrażenie po tym, jak przeczytałeś SMS-a, że ten pokój w sercu już wygasł, prawda, że a przynajmniej już jest znacznie mniejszy niż był. Ja myślę, że jeżeli ta dziewczyna chce w jakiś sposób nawrócić tego chłopaka, to lepiej będzie, jeżeli zmieni relację, że to już nie będzie taki związek na zasadzie właśnie taki chłopak-dziewczyna, prawda, tylko już koleżeństwo, przyjaźń, wtedy tak, ona może dużo zdziałać, ale jeżeli to będzie taki poważny związek uczuciowy, to myślę, że nic z tego nie będzie.
Ada, jeszcze coś chciała na koniec powiedzieć? Bo
tak, chciałam dodać, że w pewnym momencie zacznie ci brakować tego, że po prostu on nie stoi koło ciebie w kościele, że kiedy jesteś z nim, tak naprawdę on cię namawia, powiedzmy, żebyście w niedzielę wyskoczyli do centrum handlowego i zaczniesz tak jakby zatracać się w pewnych wartościach, które masz, które wyznajesz. I ja też mam chłopaka i powiem ci, że jeżeli go nie przekonasz, prawda, jakoś do tego, jeżeli mu nie pokażesz tego, to on tak jakby, to on nie jest po prostu wart tego, żebyś była z nim. Musi on wyznawać te relacje, które ty musicie po prostu szanować.
Dokładnie.
Ale też ważne, nie tylko szanować i rozumieć, szczególnie rozumieć, dla was kobiet, to jest bardzo ważne, żeby być rozumianą, a nie tylko tolerowaną, szanowaną. Ja bardzo dziękuję wam za dzisiejszy udział w audycji. Cieszę się, że tak naprawdę nie musiałem długo was przekonywać. Tym bardziej, że nie było Marcina, więc tutaj Karol, dzięki ci jeszcze za to, że byłeś ustami naszych słuchaczy. Dziękuję wam za te wypowiedzi i pozdrowienia. Jakieś szczególne pozdrowienia?
Znaczy my chcielibyśmy pozdrowić Renatę i Agnieszkę, której tak naprawdę nie zdążymy już przeczytać, ale wiadomości, ale naprawdę bardzo pozdrawiamy i wspieramy w modlitwie.
Świetnie. Zapraszamy was w najbliższy czwartek. W Siedlcach będą Jackonalia. Środa, czwartek, piątek w przyszłym tygodniu. My was zapraszamy na swego rodzaju jackonaliowy wieczór chwały, czyli na takie spotkanie radości. O tym już dużo mówiliśmy. Nie będę na nowo. Tych, którzy chodzą, nie muszę zachęcać. Tych, którzy nie, zachęcam gorąco. Czwartek, ulica Sokołowska obok kościoła świętego Józefa w sali wielofunkcyjnej katolickiego liceum ogólnokształcącego. Od 19 do 21 dużo radości, wielbienia Pana Boga, ciekawe świadectwa, no i co najważniejsze, adoracja z modlitwą o uzdrowienie tego, co w nas wymaga dotknięcia Bożej łaski. Dziękuję wam, Sylwia, dziękuję Ada za to, żeście tak dzielnie były, wytrwały ze mną po dniu niełatwym, ponieważ byłyście się na uczelni. Dziękuję Krzysztofowi za pomoc, za realizację dzisiejszego programu. Państwo, niech wam Bóg błogosławi, szczególnie tym z was, którzy dokonujecie trudnych wyborów, stoicie przed trudnymi wyborami i abyście dokonali je w mocy Ducha Świętego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.